Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Przed mikrofonem Renata Reda, dzień dobry. Coraz więcej osób choruje i będzie chorować na nowotwory. Tak przewidują eksperci. Wrzesień to miesiąc m.in. świadomości nowotworów ginekologicznych i dziś powiemy, jakie są pierwsze objawy tych chorób i czy można się przed nimi ustrzec. Gośćmi programu Szlachetne Zdrowie są doktor nauk medycznych Beata Maćkowiak-Matejczyk, koordynator oddziału onkologii ginekologicznej Białostockiego Centrum Onkologii. Witam panią.
Dzień dobry.
Oraz panie, które wygrały walkę z chorobą. Dorota Muszyńska, dzień dobry.
Dzień dobry.
I Małgorzata Krętowska, wiceprezes Stowarzyszenia Eurydyki. Witam panią.
Dzień dobry.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Pani doktor, dlaczego coraz więcej osób choruje na raka?
Choroby nowotworowe, można powiedzieć, są to choroby ze zużycia organizmu. Dłużej żyjemy, w związku z tym chorujemy.
Średnia, ale często pomagamy,
średnia,
żeby taka choroba
zaraz
wystąpiła.
Do tego dojdziemy, tak. Średnia długość naszego życia jest dłuższa mniej więcej o 10, a u kobiet to prawie nawet ponad 10 lat w stosunku do tego, co mieliśmy 20 lat temu. I trzeba przyznać, że to ten czas wieku, można powiedzieć, starszego, to jest czas chorób, również chorób nowotworowych. Także te statystyki wynikają z tego, że zasadniczo rzecz biorąc dłużej żyjemy.
Ale coraz więcej jest młodych ludzi, którzy
zawsze
mają
młodzi ludzie
nowotwory.
Byli, teraz coraz więcej jest młodych, być może dlatego, że te osoby słabsze też przeżywają, tak? Bo to już jak cofniemy się aż do wieku dziecięcego, to jeszcze tak brzydko mówiąc 100 lat temu osobniki słabsze były przez naturę wcześniej eliminowane. One w ogóle nie dożywały życia dorosłego. Natomiast rzeczywiście też czynniki środowiskowe i te, na które my możemy mieć wpływ, mają tutaj też znaczenie. Natomiast myślę, że głównym czynnikiem sprawczym to jest po prostu to, że zasadniczo rzecz ujmując, dłużej żyjemy. Choroby nowotworowe w większości przypadków, tak jak powiedziałam, są to choroby z błędu jakiegoś, choroby ze zużycia. Tutaj błąd popełnia komórka, która zaczyna przekształcać się w komórkę nowotworową. Do tego muszą być oczywiście też zaistnieć jakieś czynniki sprzyjające, na przykład przewlekłe zakażenia, czy też czynniki, które, na które mamy sami wpływ, na przykład palenie papierosów, czy też picie alkoholu, brak ruchu. U osób młodszych choroby najczęściej, może najczęściej to źle powiedziane, ale częściej są związane z predyspozycjami, które mamy zapisane w naszym materiale genetycznym. Także jeżeli choruje osoba młodsza, to częściej jest to wynik jej predyspozycji rodzinnych, można tak powiedzieć.
Czy są w takim razie przypadki, że możemy zawczasu, możemy przewidzieć, że zachorujemy na nowotwór?
Czy aż tak przewidzieć, to jest trudno im powiedzieć. Natomiast rzeczywiście pewne choroby są uwarunkowane genetycznie i możemy wyłapać, już wiemy na dzień dzisiejszy, które osoby możemy wyłapać z tak zwanymi czynnikami rodzinnymi, ryzykiem rodzinnym zachorowania na nowotwór. I oczywiście nigdy nie mamy pewności, że ta osoba zachoruje, ale na pewno jest wyższe prawdopodobieństwo i w związku z tym możemy objąć. I zresztą to się dzieje. Takie osoby taką celowaną profilaktyką. Niektóre nawet mogą mieć operacje, które zmniejszają ryzyko zachorowania. Także rzeczywiście możemy pewne osoby znaleźć. Też wpływ na naszą kondycję, naszego organizmu ma to, jak żyjemy. W związku z tym możemy też tutaj podjąć pewną profilaktykę. Myślę tutaj o takich szeroko pojętych zachowaniach prozdrowotnych, nie paleniu papierosów, dużo ruchu, tak, czyli te zalecenia, które zasadniczo rzecz biorąc stanowią profilaktykę nie tylko chorób nowotworowych, ale także innych.
Ale prawda? Też na baczniejsze zwracanie uwagi na to, co się je, żeby produkty były jak najmniej przetworzone.
W niektórych chorobach, zwłaszcza właśnie w nowotworach ginekologicznych, ale także w niektórych nowotworach głowy i szyi, jest też profilaktyka taka pierwotna, to znaczy, czy są szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, który jest przyczyną tych chorób, także też to możemy na to wpłynąć.
W dzisiejszym programie rozmawiamy o nowotworach ginekologicznych, nie by straszyć, ale by uświadomić wszystkim, że choroba może dotknąć każdą rodzinę. Potwierdzają to nasi dzisiejsi goście. Ile lat temu była u pani diagnoza i jaka? Małgorzata Krętowska, wiceprezes Stowarzyszenia Eurydyki.
W moim przypadku ta diagnoza pojawiła się 8 lat temu. Dowiedziałam się, że mam raka jajnika. Było to dla mnie oczywiście zaskoczenie, zawsze jest, nie ma innego wyjścia tak naprawdę chyba. Natomiast gdzieś w głowie mojej była taka świadomość tego, że w mojej rodzinie występuje nieco większa szansa niż normalnie w populacji zachorowania na nowotwory ginekologiczne oraz piersi, ponieważ obserwując rodziny od strony mamy, widziałam, że wiele kobiet chorowało na raka piersi właśnie. I pół roku przed moją chorobą moja mama też dowiedziała się, że ma raka piersi. Także jak ja zaczynałam swoją chemioterapię, moja mama tydzień wcześniej kończyła swoją. Także u nas była taka ciągłość, jeżeli chodzi o te zachorowania.
Pani doktor, czy pani Małgosia mogła przewidzieć, że będzie miała ten nowotwór?
Myślę, że to nie pani Małgosia powinna była przewidzieć, a może jej lekarz rodzinny, mając na uwadze historię rodzinną, tak? Ponieważ nie każdy pacjent ma świadomość tego, że można wykonać pewne badania, można pójść do poradni genetycznej. Jeżeli widzi lekarz rodzinny, czy inny lekarz tak zwanego pierwszego kontaktu, przecież nie każdy pacjent idzie na początku swojej, jako zdrowy pacjent do lekarza onkologa. On najczęściej z powodu różnych innych przypadłości odwiedza swojego lekarza rodzinnego, czy lekarza pierwszego kontaktu, na przykład ginekologa, który jest lekarzem pierwszego kontaktu. Jeżeli dobrze zbierzemy wywiad, my jako lekarze, to możemy pacjentkę skierować na konsultację genetyczną i wtedy genetyk wyłapie właśnie osoby, bo to nie dotyczy tylko oczywiście kobiet, ale osoby w tej rodzinie, które są w grupie wyższego ryzyka zachorowania na dany nowotwór.
Pani Doroto, jak było w pani przypadku? Jaka była diagnoza, kiedy? Bo dopiero co pani zakończyła leczenie.
Tak, dokładnie. U mnie
diagnoza
pojawiła się dokładnie 15 stycznia, więc do niedawno. A już jestem po wszystkim. Już mam za sobą chemioterapię, radioterapię, brachyterapię też, które bardzo podejrzewam, postawiło mnie to wszystko na nogi i dało szansę do normalnego życia. U mnie rozpoznano raka trzonu macicy. Szok totalny, bo w ogóle u mnie w rodzinie z tego, co się orientuję, co wypytywałam już mając diagnozę, nikt nie chorował w tym kierunku. Mama jedynie miała prawie 4 lata temu raka tarczycy i na tym się skupiliśmy. I chyba to był błąd, że jakby nie sprawdzaliśmy.
Spodziewała się pani ataku zupełnie z innej strony.
Tak, tak.
Te nowotwory nie mają żadnego związku ze sobą.
Z tego, co na dzień dzisiejszy wiemy, to nie mają. Natomiast zachorowania na raka trzonu macicy, muszę powiedzieć, bardzo lawinowo idą w górę i właściwie jest to teraz najczęstszy nowotwór, na jaki chorują kobiety zaraz po raku piersi. I jest to tendencja nie tylko w Polsce, ale ogólnoświatowa.
Czy choroby, nowotwory ginekologiczne wciąż są wstydliwe, są tematem tabu u pani?
Myślę, że tak. To może mniej jest obserwowane na przykład w miastach większych, tak, gdzie ta świadomość tych nowotworów jest już jednak spora. Natomiast na pewno w takich mniejszych miejscowościach to spotykam się często z tym, że kobiety nie przyznają się do tego, że chorują na nowotwór ginekologiczny. Ukrywają to zarówno przed taką dalszą rodziną, jak też znajomymi, tak udając przez cały czas, że wszystko jest w porządku. Jest to duże obciążenie psychiczne tak naprawdę, tak? Bo wiadomo, że w trakcie leczenia nie czujesz się dobrze, tak? Wyglądasz też różnie, tak? I to jest jeszcze takie jakby przekonanie, że ty musisz wyglądać dobrze przed sąsiadami, żeby nikt się nie domyślił, że jesteś chora. Skąd to się bierze? No trudno powiedzieć. Takim pierwszym może takim pomysłem jest na to jest to, że ciągle w społeczeństwie funkcjonuje takie przekonanie, że to może być wina kobiety, że zachorowała na ten nowotwór, co jest po prostu bardzo krzywdzące.
Pani doktor, i co pani myśli o takich opiniach? I skąd mogą się w ogóle takie pomysły brać? Wina kobiety.
Pani redaktor, ja pracuję w szpitalu onkologicznym już bardzo długo, to co już żeśmy wcześniej rozmawiały jeszcze przed audycją. Muszę powiedzieć, że ta świadomość się zmienia. Obserwuję to rzeczywiście w ciągu tych wielu lat pracy, że rzeczywiście dzisiaj jest lepiej, aczkolwiek no, na pewno nie jest dobrze. Jest to być może tak, że to dotyka intymnych części naszego ciała. Tak? Jest to związane z takim postrzeganiem kobiecości, czy nowotwór piersi, czy nowotwory tak zwane ginekologiczne, zaburzają nasze poczucie kobiecości. Myślę, że to z tego wynika. Ciężko czasem po prostu o akceptację partnera, już nie mówiąc o rodzinie, czy też koleżankach, czy kolegach.
Jak radzicie sobie po diagnozie?
Ja podeszłam do tego zupełnie inaczej, bo właśnie...
Świeżo wyleczona.
Zaczęłam mówić do wszystkich, do przyjaciół, do znajomych. Nie ukrywałam zupełnie, wręcz przeciwnie. Zrobiłam tak, że zmieniłam swoje podejście na takiej zasadzie, że nie to, że mnie to spotkało i jest bardzo źle, tylko poszłam w tą drugą stronę, że te osoby, które mnie znają, widzą, w jaki sposób ja żyłam, że nie byłam osobą taką zamkniętą, zaczęłam opowiadać właśnie, że trzeba pójść się badać, że trzeba sprawdzać. Jeżeli cokolwiek się dzieje, że tak powiem, z małej iskierki może powstać duży ogień. Więc też namówiłam bardzo dużo osób, które poszły do ginekologa po 10-15 latach. Uważam, że to w tym momencie... To mój sukces taki, tak, że popatrzyły na mnie, aha, ją nigdy nic nie bolało, na nic się nie uskarżała, nagle jest taka diagnoza. Dlatego może nie to, że straszyłam, ale próbowałam namówić, że trzeba się badać. I nawet jeżeli cokolwiek się dzieje, to zawsze jest szansa. Nawet patrząc na mnie, tak. Ja się nie poddawałam, starałam się to zmienić właśnie tę złą wiadomość w coś, co można przekazać dobro dalej, żeby poszło.
A pani już od kilku lat przekazuje informacje, edukuje inne kobiety.
Tak, rzeczywiście ta choroba troszeczkę zmieniła moje życie, tak postrzeganie świata, ustawienie priorytetów w swoim życiu. Tak między innymi właśnie zaczęłam działać tak na rzecz kobiet innych, tak w
stowarzyszeniu Eurytyki. Misja wobec innych ludzi.
Tak właśnie i to jest niesamowite, tak, że ta choroba, która była taką no powiedzmy trudnym doświadczeniem naszego życia, tak może później dać szansę jak gdyby również innym kobietom, tak, kiedy my możemy wychodzić, tak mówić o tym, że takie nowotwory istnieją, mówić o ich symptomach, o tym, jaka jest profilaktyka, tak, i wiem, i wierzę w to, że dzięki temu możemy edukować, prawda, i też no, pozwolić kobietom tak dłużej żyć dzięki temu.
8 lat po zakończeniu leczenia, 3 miesiące po wyleczeniu. Jak wygląda wasze życie?
8 lat to jest długi okres czasu. Ono wygląda spokojnie, tak? Na pewno nie jest tak, że z tyłu głowy ciągle mam taki przekaz, że jestem chora, że mogę zachorować ponownie, tak? Że może być nawrót choroby. Oczywiście taki niepokój pojawia się wtedy, kiedy idę na badania kontrolne, tak? To gdzieś tam w głowie jest taka myśl, oj, ciekawa jestem, jak będzie teraz, tak? Natomiast na pewno w swojej codzienności, tak? To nie jest myśl taka dominująca.
No u mnie to jeszcze jest początek, tak? Wiadomo, że bardzo się cieszę. Nawet na początku do mnie to w ogóle nie docierało, chyba że jest tak dobrze. Na pewno człowiek się zatrzymał. Zatrzymał się sama sobie, że tak powiem, biłam brawo za to, że dałam radę. Dzisiaj bardziej się wzruszam niż jak chorowałam, bo człowiek już tak podszedł do tego zadaniowo, ale myślę, że będzie dobrze. Mam takie przeczucie, że będzie dobrze, że jestem pod bardzo dobrą opieką. Czuję się bardzo zadbana, jeżeli chodzi o to, bo potrafię dzwonić czasami, pytać panią doktor, bo coś mnie zakuło, coś mnie zabolało, co to może jest. Tak jak kiedyś nie zwracałam uwagi, to dzisiaj, że tak powiem, wolę 10 razy za dużo zadzwonić, zapytać, czy pójść na kontrol, niż raz za mało. Ale już powoli człowiek wraca do siebie. Tak samo namawiam mężczyzn przede wszystkim, żeby zaszli do domu, zapytali swoje kobiety, kiedy ostatni raz robiłaś badania. To jest naprawdę ważne, bo jeżeli mężczyzna powie to do kobiety, swoich znajomych też namawiałam, to do kobiety może to bardziej troszeczkę uderzy, nie? Że mąż dba, żeby dbali o swoje żony, córki przede wszystkim i pytali. Bo to już jednak jak tak w taki sposób mężczyzna mówi do kobiety i dba o nią, to myślę, że to trafia.
Pani doktor, dlaczego potrzebne są cały czas badania kontrolne u pani?
Czy cały czas? To właściwie zależy od podejścia, dlatego że Uważa się też, że ważna jest jakość życia, tak? Przez pewien czas, kiedy to najczęściej jak gdyby może nawrócić choroba nowotworowa, to rzeczywiście takie pacjentki kontrolujemy częściej. Natomiast przychodzi moment, kiedy powinniśmy też od tego troszeczkę odejść, żeby człowiek nie żył w ciągłym stresie. I tak, taka jest tendencja w krajach zachodnich. My jeszcze nie umiemy, lekarze. Nie umiemy jeszcze też do tego tak podejść, żeby można powiedzieć dać spokój w końcu pacjentce, żeby mogła też to, co właśnie pani mówiła, zwolnić swoją głowę, tak? Bo to jest rzeczywiście potężny stres. Każde takie badanie kontrolne jest, rodzi ze sobą to, że się myśli długo przed tym terminem i oczekując na wynik na przykład badań obrazowych też się po prostu denerwuje. Także to nie jest tak, że cały czas pacjent po chorobie nowotworowej musi być pod kontrolą. Są pewne ustalone normy, kiedy on powinien być częściej. W niektórych nowotworach zwalniamy po pewnym czasie w ogóle z kontroli takiej typowo onkologicznej. Wraca pod opiekę lekarza rodzinnego.
Jakie są najwcześniejsze objawy, najczęstsze, zależy od nowotworu ginekologicznego, na które kobiety powinny zwrócić uwagę, w zależności od nowotworów? Co powinno nas zaniepokoić
na pewno,
i natychmiast skierować
na
do
pewno
lekarza?
Na pewno powinno każde odstępstwo od normy, tak? Ponieważ mamy pewną taką normę naszego organizmu i jeżeli coś się dzieje inaczej niż zwykle, wtedy powinno to zwrócić naszą uwagę. Choroby nowotworowe, no nie wszystkie, na przykład rak szyjki daje objawy stosunkowo późno, w związku z tym, jako choroba objawy daje późno, w związku z tym akurat w przypadku nowotworu szyjki macicy trzeba chodzić na badania kontrolne, które są dostępne, wykonywać cytologię regularnie i to pozwala wykryć wcześniej.
Ale rak szyjki to jest chyba tym jedynym, którego możemy nie mieć, to od nas zależy.
Dokładnie,
jak
to jest ten jedyny nowotwór, którego rzeczywiście możemy nie mieć, ponieważ mamy i szczepienia przeciwko wirusowi HPV i mamy bardzo dobre badanie screeningowe, takie populacyjne, które może wykryć ten nowotwór na wczesnym etapie, nawet na etapie przedinwazyjnym, czyli rzeczywiście można nie dopuścić do choroby już inwazyjnej bądź też zaawansowanej.
W A raku trzonu macicy mamy od 9 roku życia, tak dwie dawki wystarczy przyjąć, więc
tak,
w przypadku
natomiast
dzieci,
chcę powiedzieć, o czym właśnie
korzystać.
Nie pamiętają panie, że te szczepienia są w kalendarzu szczepień zalecanych do 50 roku życia, z tym, że nie są refundowane. Także osoba 20-paroletnia, 30-paroletnia też może się zaszczepić jak najbardziej i tak powinna to zrobić, natomiast no, musi ponieść sama koszt tego szczepienia.
W przypadku innych nowotworów jeszcze
różnie jest. Rak stromu na przykład też widać, można powiedzieć, widać to w lusterku, czy też czuć podczas codziennej toalety. Gorzej jest z rakiem jajnika, który zarówno pacjentka, jak i lekarz, no, to są trudne nowotwory do wykrycia. I często jest tak, że bo takie objawy to są przeważnie objawy dyspeptyczne, czyli najczęściej jak gdyby z przewodu pokarmowego niż z narządu rodnego i często jest tak, że naokoło ten nowotwór jest poszukiwany, zanim trafi się do ginekologa. I to jest, tu nie umiemy znaleźć takiego dokładnego badania przesiewowego, które pozwoliłoby nam wcześniej ten nowotwór wykryć. W przypadku innego, tego najczęstszego nowotworu, czyli raka trzonu macicy, to każde właśnie zaburzenia krwawienia powinny być tą sytuacją niepokojącą, czy jeszcze w okresie przedmenopauzalnym, a już po czasie menopauzy to w ogóle nie powinny się zdarzać i każda, to jest pierwszy sygnał, kiedy pacjentka się udaje do lekarza.
Jakie badania, jak często powinna każda kobieta robić? USG, cytologia, a markery nowotworowe? Czy
badania
jakąś
powinno się
rolę
robić tak często, jaka jest ku temu potrzeba, dlatego że różne grupy różną częstością wykonują badania. Inaczej jest w przypadku pacjenta zdrowego, nieobciążonego i bez wywiadu rodzinnego, a inaczej jest, jeżeli mamy pacjentkę, która już choruje na inne choroby, na przykład zespół metaboliczny, który predysponuje do występowania raka trzonu, czy też ma infekcję wirusem HPV, o której wiemy, czyli ta pacjentka też powinna być objęta ściślejszą kontrolą, bądź też taka, u której też wiemy, że występowały nowotwory w rodzinie, które należą do takiej grupy wspólnych nowotworów dziedzicznych. Czyli trudno jest powiedzieć, jak często powinniśmy wykonywać, ponieważ każda osoba ma inną tą częstość wykonywania.
Ale trzeba jednak robić, regularnie chodzić do ginekologa. A co by panie powiedziały paniom, które właśnie bagatelizują te regularne wizyty u lekarza?
Szkoda czasu. Szkoda czasu, bo to jest nasze życie.
Dokładnie tak. Wierzcie mi panie, że usłyszenie diagnozy, że masz raka, nie jest sytuacją przyjemną, także jeżeli możemy, to warto chodzić i zabezpieczyć się wcześniej, tak, bo potem no, nie zawsze uda się nam z tego wydostać obronną ręką.
A co powiedziałyby panie kobietom, które są w trakcie leczenia lub tuż po jego zakończeniu?
No ja jestem 8 lat po leczeniu, także kochane moje, jest nadzieja i wierzcie w to, że będzie dobrze.
Ja patrząc już chyba bardziej nie mogę czerpać, tak, że wszystko będzie dobrze i w to wierzę. I trzeba mieć zawsze dobrą myśl i iść do przodu. I oczywiście zaufać lekarzom. Prawda pani doktor?
Tak jest. Pani doktor, jakie leczenie lekarze nam oferują w razie strasznej diagnozy?
Myślę, że w chorobach nowotworowych, w leczeniu onkologicznym nastąpił w ciągu ostatnich lat potężny postęp. I choroby są wyleczalne. Niektóre z nich są zaleczalne, że tak powiem, czyli możemy je leczyć przewlekle, tak jak na przykład nadciśnienie. Jakoś tak jest, że człowiek, który otrzyma diagnozę nadciśnienia, to się jakoś tego nie boi. Natomiast chorobę nowotworową już niestety jest ten strach, ale w obecnych czasach i przy obecnych lekach, którymi dysponujemy, możemy pacjenta leczyć i 20 i 30 lat, tak samo jak inne choroby przewlekłe. Także nie jest tak, że rak to, jak się usłyszy chorobę i diagnozę raka, to już jest wyrok, bo to się zmieniło na przestrzeni lat.
Oby się badać. Pięknym wydarzeniem, które pomaga w walce z chorobą i jej skutkami, ale też jednoczy ludzi po nowotworach i środowisko medyczne, jest OnkoRun w najbliższą sobotę. Te biegi odbędą się już po raz 7. Główne miejsce z atrakcjami będzie w ogrodach Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu. Już od 9:00 warto przyjść i pokibicować uczestnikom, a tych ma być około 1000. Każdy z uczestników będzie biegł z własną historią, a dziś swoje historie opowiedziały nam Dorota Muszyńska i Małgorzata Krętowska. Dziękuję paniom za to, że zechciały się panie własnymi też uczuciami podzielić z naszymi słuchaczami. Gościliśmy też dr Beatę Maćkowiak-Matejczyk, koordynatora oddziału onkologii ginekologicznej Białostockiego Centrum Onkologii. Bardzo dziękuję pani doktor.
Bardzo.
A do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, mówi Renata Reda. Zapraszam też do słuchania podcastów Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.